Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy naszych drogich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radio Maria na rozmowy niedokończone o następcach świętego Piotra na rzymskiej stolicy. I ten temat podejmuje ksiądz dr Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Z księdzem doktorem spotkaliśmy się w telewizji Trwamy w Radiu Maria o godzinie 18.10, gdy podejmowaliśmy temat prymat świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej. Księże profesorze, witam na antenie radia.
Witam serdecznie ojca, wszystkich radiosłuchaczy.
I prosimy o przybliżenie nam tego tematu, o następca świętego Piotra na rzymskiej stolicy.
W pierwszej części naszych rozważań o prymacie świętego Piotra w starożytności staraliśmy się pokazać Piotra jako wielkiego polityka, któremu Zbawiciel powierzył odpowiedzialną troskę o to dobre wspólne, jakim jest Kościół. Dobro najistotniejsze, bo wspólne dla nieba i ziemi. I powiedzieliśmy sobie, że zesłanie Ducha Świętego stanowiło ten punkt wyjścia Kolegium Apostolskiego na czele z Piotrem, by tę misję chrystusową szerzenia Ewangelii po całym świecie wypełnić. Piotr rozpoczął proces realizacji tego wszystkiego, co wypowiedział Zbawiciel w Cezarei Filipowej w słowach: Ty jesteś Piotr i na Tobie zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. A następnymi słowami: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Otrzyma Piotr katedrę biskupią, pojmowaną jako władzę kluczy. Święty Cyprian z Kartaginy ujmie to jednym zdaniem. Jeden jest Bóg i Chrystus jest jeden. Jeden jest Kościół i jedna jest katedra na Piotrze założona głosem Pana. Tę władzę przekazał Piotr następcom w Rzymie. I tu przechodzimy do tej części naszych rozważań, które traktować będą o biskupach Rzymu w starożytności. Wybitny teolog z IV wieku, święty Optat z Milew, napisał był takie słowa. Nie możesz zaprzeczyć, iż wiesz, że w mieście Rzymie została powierzona katedra biskupia najpierw Piotrowi, który tam zasiadł jako głowa wszystkich apostołów, stąd też został nazwany opoką i w tej jednej katedrze ma być przez wszystkich zachowana jedność, aby inni apostołowie nie zakładali swoich własnych stolic, bo byłby schizmatykiem i grzesznikiem ten, co by tej szczególnej katedrze przedstawiał inną. Dlatego na tej katedrze, która jest pierwszym z darów, zasiadł najpierw Piotr, a po nim nastąpił Linus, a po Linusie nastąpił Klemens, i tutaj wylicza Optat wszystkich papieży, aż do Syrycjusza, czyli końca IV wieku, o którym pisze, że utrzymuje dziś z nami łączność, a wraz z nim jest z nami w zgodzie cały świat, w jednej więzi wspólnoty przez wymianę listów. Ta wymiana listów, o której pisze Optat, ma zasięg uniwersalny, a centrum stanowi Rzym. Ten fragment przytoczyłem drogim słuchaczom, bo jest on odpowiedzią starożytnego pisarza na pytanie, jakie jeszcze dotąd się stawia. Czy pierwszeństwo Piotra zakorzenione w Słowie Bożym należy się także jego następcom? I następne pytanie, czy przysługuje ono wyłącznie biskupom Rzymu? Negatywną odpowiedź na to pytanie mogą dać tylko ci, którzy traktują tekst biblijny jako zapis martwej przeszłości, w oderwaniu od boskiej osoby Zbawiciela i jego zamiarów. Natomiast ci, którzy prawdziwie wierzą w Pana Jezusa, w Jego boskość, w Jezusa Króla, Pana przyszłego wieku, a tym samym w nieprzemijalne trwanie Jego myśli i dzieła, nie mogą przypisywać Jego słowom ważności jedynie czasowej. To są słowa życia. Przejawia się w nich wieczność. To jest obietnica twórcza, która trwa i się spełnia zawsze. Czyli, gdy Pan Jezus mówi, Ty jesteś Piotr, to wypowiedział te słowa ze świadomości, że jego osoba i jego dzieło są nieprzemijalne. Zatem zawsze w Kościele będzie żywy Piotr, którego wiara nie przestanie utwierdzać braci. Jak pierwsze pokolenie uczniów miało żywego Piotra, tak samo i następne, dzięki czemu zwycięsko przetrwa wszelkie ataki bram piekielnych. To wiemy z wiary w osobę Zbawiciela. Ale jako historyk szukam potwierdzenia tego w faktach. Z historii wiemy, że zgodnie z planami opatrzności Piotr zginął śmiercią męczeńską w Wiecznym Mieście i że biskupi Rzymu zawsze, jak daleko sięgają zapisy historyczne, widzieli w sobie następców na jego stolicy. Nigdzie w świecie nie założono innego biskupstwa, które w tym samym stopniu co Rzym mogłoby sobie rościć prawo do sukcesji po Piotrze. Oczywiście teologiczne uzasadnienie prymatu rzymskiego przeszło pewien rozwój, bo przejść musiało, by dokładniej określić jego treść i znaczenie. I z tego przynajmniej dwa fakty można bezspornie wykazać. Po pierwsze, nigdy nie istniał Kościół katolicki bez Piotra i bez Rzymu, a więź z nimi od najdawniejszych czasów była dla sumienia wierzących koniecznością. I po drugie, od najdawniejszych czasów, od papieża Klemensa, o którym za chwilę powiemy, Rzym świadom był swego pierwszeństwa. Jako przewodzący w miłości i główny Kościół wywierał decydujący wpływ na kształtowanie życia chrześcijańskiego w jego wielorakich wymiarach. Stąd jako historyczną pewność, opartą na wierze w rozumność dzieła Zbawiciela, traktujemy to, że Piotr nadal żyje w biskupach Rzymu. Nie znamy innego Piotra w naszej społeczności i nikt nie zna innego. Dlatego wierzymy, że w biskupie Rzymu, obecnie Benedykcie XVI, mamy Piotra, na którym Chrystus wznosi swój Kościół. Dla mnie takim świadectwem szczególnym tego, że papież Benedykt jest następcą świętego Piotra i trzeba go słuchać we wszystkim, była tęcza nad Auschwitz, kiedy papież przemawiał. Tak jak obiecał kiedyś Bóg Noemu, że już nigdy nie będzie karał światu potopem, tak jak gdyby chciał powiedzieć, że słuchajcie głosu papieża, a nigdy do takiej tragedii nie dojdzie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla niedowiarków to jest za mało. Oni chcieliby, żeby pokazać dokument znaleziony, powiedzmy, w archiwum watykańskim, brzmiący mniej więcej tak: Danu świętego Piotra, 29 czerwca, uroczystość Piotra i Pawła. Ja, podpisany Piotr, będąc zdrowy na ciele i duszy, oświadczam, że przekazałem władzę biskupiom swoim następcom na rzymskiej stolicy. No i oczywiście podpisy wiarygodnych świadków. Oczywiście nawet tak wybitny archeolog jak ja nie znajdzie takiego dokumentu. Nie ma. Choć może, kto wie. Przytoczę najstarsze świadectwa pokazujące świadomość i społeczności wierzących, i biskupów Rzymu o wyjątkowej ich pozycji w Kościele od początku. Zacznę od ulubionego apokryfu, którego pierwotna kompozycja sięga połowy III wieku, zwanego Pseudoklementyny. Jest to pierwszy romans chrześcijański i dlatego tak bliski memu sercu. Przedstawia ów romans biskupa Jerozolimy, Jakuba Młodszego, Klemensa Rzymskiego, jako narratora, i Piotra Apostoła podróżującego po Imperium Rzymskim i walczącego z Szymonem Magiem, z tym samym, co to chciał sobie kupić za pieniądze dar czynienia cudów. I Piotr został pokazany jako ktoś, kto jest ściśle związany z Chrystusem, jak przekazuje swą władzę właśnie Klemensowi. W słowach Piotra: Klemensa tu obecnego ustanawiam wam jako biskupa i jemu tylko powierzam katedrę mojego przepowiadania i mojej doktryny, odkrywamy prawdę ubraną w piękną szatę słowną romansu o władzy biskupiej w Kościele, mającej swe źródło w Chrystusie. Klemens, mimo że czuje się niegodnym przyjęcia katedry Piotra, przyjmuje ją w duchu posłuszeństwa apostołowi, który otrzymał ją od Zbawiciela jako symbol władzy nauczania. Potwierdzają to następne słowa Piotra: ja przekazuję Klemensowi władzę wiązania i rozwiązywania i dlatego, co on postanowi na ziemi, będzie zaaprobowane w niebie. To jest oczywiście apokryf, który wyrósł z przekonań środowiska, w jakim powstał. Ale kryje on w sobie jądro prawdy historycznej o szczególnej pozycji biskupa Rzymu w Kościele. Ale my na szczęście mamy o wiele cenniejsze świadectwo niż nasz apokryf. Świadectwo pochodzące od samego Klemensa Rzymskiego. Ten trzeci z kolei następca świętego Piotra na rzymskiej stolicy, którego pontyfikat umieszcza się w latach 91-101, znany jest z historii z braterskiej interwencji w Koryncie. Otóż papież podjął się zadania przywrócenia spokoju w tej wspólnocie wierzących po tym, jak powstał wśród nich bunt przeciwko przełożonym. Papież występuje z właściwą sobie troską i autorytetem, a koryncka gmina tę interwencję z wdzięcznością przyjęła. I zachowany list autorstwa Klemensa jest nie tylko arcydziełem epistolografii, ale także świadectwem szczególnej rangi biskupa Rzymu w Kościele. I pozwolę go sobie słuchaczom w paru fragmentach przedstawić, bo ma naprawdę wartość nieprzemijającą. Na początku Klemens pisze z powagą o sukcesji apostolskiej. Powiada: apostołowie nasi wiedzieli od Pana naszego Jezusa, że powstanie spór o godność biskupią. Dlatego właśnie dokładnie już naprzód wiedząc, co się stanie, ustanowili biskupów, a oprócz tego wydali rozporządzenie, by po ich śmierci inni doświadczeni mężowie objęli następstwo ich urzędowania. Ci zatem, którzy zostali ustanowieni przez apostołów, za zgodą całego Kościoła nie mogą być złożeni z urzędu. I następnie przechodzi papież do opisu nieładu w Koryncie. Powiada: widzimy jednak, jak to takich, którzy dobrze spełniali swoje obowiązki, wy pozbawiliście urzędu, piastowanego przez nich bez zarzutu i zaszczytnie. Kłótliwi jesteście, bracia, i zawistni w sprawach dotyczących zbawienia. Zbadaliście dokładnie księgi święte, pełne prawdy, pochodzące od Ducha Świętego. Nie znajdziecie w nich, by sprawiedliwi przepędzeni zostali przez mężów świętych. Sprawiedliwi cierpieli prześladowania, ale od nieprawych. Śmierć ponieśli, ale od pałających bezecną i niesprawiedliwą zawiścią. Cierpienia te znosili chwalebnie. I napomina Koryntian, mówiąc: na takich to wzorach i nam, bracia, oprzeć się trzeba. Napisano bowiem: łączcie się ze świętymi, bo ci, którzy się z nimi łączą, będą uświęceni. A potem dalej pyta z bólem: czemu wśród was zatem zwady, gniewy, waśnie, rozdwojenie? Czy nie jednego mamy Boga i nie jednego Chrystusa i nie jednego ducha łaski na nas wylanego i nie jedno powołanie w Chrystusie? Czemu zatem rozrywamy i rozszarpujemy członki Chrystusowe i bunt podnosimy przeciw własnemu ciału? I do takiego dochodzimy szaleństwa, że zapominamy, iż jedni drugich członkami jesteśmy. Z tego fragmentu widzimy, jak nauczanie papieża Klemensa przekracza ramy wydarzenia w Koryncie. Jest i dziś aktualne i można je odczytywać na ekumenicznych zebraniach. I następnie Klemens wzywa Koryntian, by poszli po rozum do głowy i nie dali się wodzić za nos wrogą jedności. To też jest aktualne dziś, gdy wielu ludzi wierzących daje się napuszczać, a to na księży, a to na biskupów, a to nawet na papieża, jak to niedawno miało miejsce po wizycie w Niemczech. Ich pochodzenie wiadome. Pisze papież: zastanówcie się, jacy to są ludzie, którzy was otumanili i umniejszyli sławę rozgłośną waszej miłości braterskiej. Sromotne wielce, bracia, i chrystusowego życia niegodne dochodzą nas wieści, że prastary kościół Koryntian dla jednej czy dwóch osób bunt podnosi przeciwko przełożonym. A wieść ta dotarła nie tylko do nas, ale rozeszła się również wśród obcych, także z powodu waszego obłędu bluźnierstwa miotają na imię pańskie. I dalej papież daje wskazówkę, która znowu swoim uniwersalizmem przekracza ramy tamtego wydarzenia i wybrzmiewa jakże aktualnie dziś. Usuńmy więc szybko to zło i Panu do nóg padnijmy i we łzach go błagajmy, by się okazał miłosiernym i wybaczył nam i przywiódł nas z powrotem do świętego i czystego życia miłości braterskiej. I wzywa papież, grając po mistrzowsku na uczuciach adresatu listu. A więc, kto z was jest szlachetny, kto jest miłosierny, niechże powie. Jeśli dla mnie ma być bunt i niezgoda, to ustępuję. Idę, dokąd zechcecie. I uczynię, co rozkaże gromada, byle tylko trzoda Chrystusa żyła w pokoju wraz z ustanowionymi przełożonymi. A do prowodyrów buntu napisze: a wy, którzyście podnieśli rokosz, poddajcie się przełożonym, bierzcie karę na pokutę, uczcie się posłuszeństwa. Lepiej bowiem dla was pośród trzody Chrystusowej uchodzić za małych, a pochwały godnych, aniżeli w urojonej wielkości pozbawić się nadziei Jego. I modli się papież za wszystkich, zostawiając sprawę Bogu, i wyraża życzenie, że prawdziwą uciechę i radość nam sprawicie, jeśli usłuchacie tego, co piszemy w natchnieniu Ducha Świętego i uśmierzycie grzeszną namiętność swej zawiści, stosownie do napomnienia, jakie o pokoju i zgodzie dajemy w niniejszym liście. Piękny list, który przez lata był traktowany jako natchniony i czytany, jak już powiedziałem, podczas liturgii. Woń tego nauczania trwała w Kościele, a sam papież okazał się po wiekach orędownikiem i obrońcą misji wprowadzania w duchowy organizm Europy narodów słowiańskich. W IX wieku święci Cyryl i Metody, patronowie Europy, byli z misją nawracania w Chersonezie, na Krymie. I stamtąd zabrali ze sobą, kiedy ich książę Rościsław prosił na Wielkie Morawy, by tam nawracali chrześcijan, ale w języku słowiańskim, zabrali relikwie papieża Klemensa Rzymskiego. Okazało się to opatrznościowe, albowiem zarzucano im, że uprawiają herezję, nauczając w języku słowiańskim. I musieli stawić się przed stolicą apostolską, przed papieżem Hadrianem II. Zabrali ze sobą relikwie jego czcigodnego poprzednika. I co miał czynić papież Hadrian II, kiedy przyprowadzili relikwie wielkiego papieża? Wyszedł naprzeciw z procesją i ze czcią pochował w bazylice pod wezwaniem świętego Klemensa i zatwierdził liturgię słowiańską w pełnym wymiarze. To jest świadectwo na to, że papieskie nauczanie trwa przez wieki. Ale słodka woń nauczania papieskiego sięgnęła nawet i prozy życia. Powiem trochę pół żartem, że niedawno z Krymu, z tego miejsca, gdzie miał zginąć święty Klemens Rzymski, z Ikermanu, przywiózł kolega wino, którego bukiet zapachowy przewyższa bukiet win najstarszej córy kościoła Francji. Dlaczego? Bo to jest zapach nauczania papieskiego i musi mu nawet ustąpić zapach lubelskiej żurawiny. Oczywiście to tak pół żartem, natomiast na serio chcę powiedzieć, że narody słowiańskie z wdzięczności za misję braci sołuńskich, której patronował święty Klemens, 14 lutego każdego roku w jego bazylice, niedaleko Koloseum w Rzymie, zbierają się na Eucharystię. I wtedy widać, jaką potęgą jest nacja słowiańska. Tylko ją zorganizować i ona będzie przodowała w Europie. Ale oczywiście do tego potrzeba wizjonerów na miarę Cyryla i Metodego, a tych niestety brak.
es Petrus, usłyszał Szymon syn Jony, Tobie dam klucze królestwa. Jan Paweł II, medytacje nad Księgą Rodzaju.
Jesteś Piotr, Rozmowy niedokończone. Gościem ksiądz dr Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie, o następcach świętego Piotra na rzymskiej stolicy w starożytności chrześcijańskiej. I po raz kolejny zamieniamy się w słuch i pragniemy zgłębiać historię przede wszystkim wielkich papieży i prymatu, co znaczy być Piotrem danych czasów i co znaczy być Piotrem czasów współczesnych.
Następnym papieżem, drodzy radiosłuchacze, którego pragnę przywołać w tej wieczornej audycji, jest papież Stefan z połowy III wieku. A to dlatego, że o nim jako pierwszym zachowała się pisemna informacja mówiąca o tym, że w podejmowaniu decyzji nawiązał do wydarzenia z Cezarei Filipowej i słów Pana Jezusa: tu jest Petrus, ty jesteś Piotr. I do faktu, że po Piotrze zasiada na jego rzymskiej stolicy. Oczywiście nie oznacza to wcale, że wcześniej papieże nie powoływali się na to, ale niestety w zawierusze historii ewentualne świadectwa były zaginęły. Papież zabrał głos w sposób autorytatywny w związku z problemem, jaki nurtował ówczesny Kościół. Mianowicie, czy chrzest sprawowany przez heretyków jest ważny? I w całym Kościele wówczas były upowszechnione dwie tradycje. Bardziej starożytna, wyznawana przez większość wspólnoty kościelnej, uznawała jego ważność. I tę uznawał za słuszną papież Stefan. I druga, która zaprzeczała ważności sakramentu sprawowanego przez heretyków. Sprawa nabrała rumieńców, gdy tę drugą propagował święty Cyprian, wielki biskup Kartaginy. Cyprian, będąc przekonanym o słuszności swego sądu, zwołał kilka synodów w Afryce, które, generalnie rzecz ujmując, poparły jego stanowisko. W specjalnym liście skierowanym do papieża Stefana biskupi afrykańscy piszą, że przesyłają mu swoje stanowisko, bo uważają za swój biskupi obowiązek przedstawić sprawę Rzymowi. Papież nie od razu odpowiedział, lecz działał rozważnie, bo miał świadomość, że jest głową Kościoła, dlatego jego odpowiedź musiała być przemyślana. Podjął w końcu decyzję, świadom wyraźnie swej uniwersalnej posługi w Kościele. Zażądał podporządkowania się całej społeczności wierzących praktyce rzymskiej odnośnie chrztu i to pod karą wykluczenia z jedności ze stolicą rzymską. Niestety nie zachował się list papieża, będący jednocześnie dekretem. Znamy go tylko we fragmentach pochodzących z listów świętego Cypriana do biskupa Pompejusza i listu biskupa Kapadocji Firmiliana do Cypriana. I tu jest prośba do radiosłuchaczy, by skoncentrowali uwagę, bo będą naprawdę mieli frajdę razem ze mną w analizie tych dwóch listów. Najpierw przytoczę list świętego Cypriana. Widać, że jest pisany pod wpływem emocji, podwoi się, troi, żeby pokazać, że papież nie ma racji. Posuwa się nawet do tego, że oskarża papieża o zarozumiałość. Kąśliwie pisze: zarozumiałość i upór sprawiają, że bardziej się broni swego, niż przystaje się na to, co jest słuszne. Ze względu na to błogosławiony apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i upomina, że biskup nie powinien być kłótliwym i upartym, lecz łagodnym, dającym się pouczyć. Biskupi bowiem powinni nie tylko nauczać, lecz i dać się pouczać. Ten bowiem lepiej poucza, kto codziennie uczy się tego, co lepsze, i przez to wzrasta i czyni postępy. Po takim dictum acerbum wobec biskupa Rzymu stawia pytanie, na jakiej podstawie papież żąda podporządkowania się rzymskiej tradycji, nakazującej tylko włożenie rąk na heretyków na znak pokuty i nic więcej. Czy jest to tradycja apostołów Piotra i Pawła? Odpowiedź na to znajdujemy w liście wspomnianego biskupa Kapadocji Firmiliana do Cypriana, który podzielał stanowisko Cypriana w kwestii chrztu heretyków. Firmilian to była wielka osobowość na wschodzie, postać bardzo popularna, mówiąc współczesnym językiem, powiedzmy medialna. Tylko że biskup Firmilian naprawdę miał coś do powiedzenia. I nie przestraszmy się ostrej formy tego listu, bo była to tak zwana inwektywa, o którą w starożytności naprawdę się nikt nie obrażał, a my po przeczytaniu wyłuskamy istotę sprawy z obydwu listów. Znając decyzję Stefana, pisze więc Firminian. I ja z tego względu słusznie się oburzam, widząc wyraźną, oczywistą głupotę Stefana, który się chlubi swym biskupim stanowiskiem i powołuje się na to, iż jest następcą Piotra, na którym zostały wzniesione fundamenty kościoła, a tworzy nowe, liczne skały i wznosi gmachy wielu nowych kościołów, broniąc swą powagą, że u heretyków chrzest istnieje. I teraz najistotniejsze zdanie. Stefan zaś, który głosi, że prawem następstwa zajmuje katedrę Piotra, nie posiada żadnej gorliwości przeciw heretykom, udzielając im niemiłej, lecz największej władzy łaski, kiedy mówi i zapewnia, że mogą przez sakrament chrztu zmyć brudy starego człowieka, przebaczyć dawne śmiertelne grzechy, przez uświęcenie kąpielą mogą odnowić się do życia wiecznego. Zniesławił też Piotra i Pawła, mówiąc, że oni mu to przekazali. Zacytowałem, drodzy radiosłuchacze, fragmenty dwóch listów, pisanych, jak słyszeliśmy, w ostrej formie, ale tak pisano w starożytności i nikt nikogo za to nie ganił, nie karał, bo ludzie wielcy, a takimi byli i papież, i Cyprian, i Firmilian, znali swoją wartość i nie mieli kompleksów. Teraz spokojnie wydobądźmy z nich to, co najważniejsze, czyli istotę argumentacji papieża Stefana. Otóż wyraźnie widać, że papież w swej decyzji powołać się musiał na tradycję apostolską, a więc na nauczanie Piotra i Pawła, o które pytał Cyprian, zapodmiotowane w Rzymie. Wiemy o tym z oskarżenia, że Stefan zniesławił Piotra i Pawła, gdy powołał się na przekazaną przez nich tradycję apostolską, która jest przecież gwarantem prawdziwości doktryny. Następnie mamy przytoczony przez papieża przywilej siedziby w Rzymie. Stefan jako biskup Rzymu jest następcą świętego Piotra na rzymskiej stolicy i na niej zasiada. Święty Piotr stał się fundamentem Kościoła, bo taka była wola Chrystusa i posiada w Kościele prymat i to wszystko przejął od Piotra on, Stefan, biskup Rzymu. Szczególnie prymat daje mu prawo wobec pozostałych biskupów w kościele, a jeśli idzie o chrzest heretyków, to daje mu prawo do żądania, by wszyscy zajęli takie samo stanowisko jak on. I to pod groźbą wykluczenia z jedności ze stolicą Piotrową. Z cytowanych fragmentów wynika też, że Stefan uważa, iż w osobie świętego Piotra została uwieczniona władza biskupia, czyli katedra Piotra, którą on, Stefan, posiada dzięki sukcesji. Okazując więc troskę o zgodność wszystkich wierzących z autentyczną tradycją odnośnie chrztu i okazując sobie właściwy autorytet władzy, wskazuje, że posiada katedrę Piotra i dzięki niej dysponuje jednością Kościoła powszechnego i tylko on może tę jedność u innych potwierdzić lub jej zaprzeczyć. Myślę, że możemy po tym wspólnym wysileniu od razu przejść do podsumowania decyzji papieża i dowiedzieć się, jak się sprawa zakończyła i ten cały epizod. Otóż bardzo krótko, za sprawą opatrzności, wybuchło prześladowanie, zginął Cyprian, odszedł po Nagrodę Niebieską papież Stefan, a Firmilian pod wpływem otwartej postawy papieża Sykstusa będzie w całkowitej zgodzie ze stolicą rzymską. I nie należy temu się dziwić, nie należy nikogo potępiać, bo wymienieni przeze mnie bohaterowie szukali prawdy w rzeczy jeszcze wówczas niewyjaśnionej. I dyskusja między nimi okazała się czymś twórczym, bo zaowocowała w przyszłości jasną wykładnią nauki o obiektywnej mocy sakramentu. I dzięki nim dziś wszyscy wiemy, że ważność każdego sakramentu zależy od niego samego, a nie od tego, który jest tylko narzędziem w rękach Chrystusa.
Drodzy radiosłuchacze, utwór Ego sum pastor bonus z 1564 roku Jesteś dobrym pasterzem autorstwa Wacława z Szamotu.
Następną postacią, którą pragnąłbym przywołać ze starożytności, jest wielki papież z IV wieku, święty Damazy. Jego pontyfikatowi towarzyszyło stale cierpienie, spowodowane intrygami wrogów papieża, którzy byli na tyle wredni, że nie oszczędzili mu dosłownie niczego. Jeden z nich, starszy brat w niewierze, Izaak, oskarżył papieża o cudzołóstwo. Wprawdzie został skazany za oszczerstwo, ale papież doznał upokorzenia, bo musiał oczyścić się z zarzutów i to przed władzą świecką. Niech więc nas nie dziwią te ataki na obecnego papieża Benedykta, który musi być z tym wszystkim sam, jak jego mistrz w ogrójcu. Mimo tych trudności, które przechodził Damazy, a może dzięki nim, umocnił autorytet biskupa Rzymu jak mało kto. I podam tylko radiosłuchaczom dwa przykłady, dwa listy. Pierwszy skierował papież na wschód do Bejrutu, starożytnego Berytos, w odpowiedzi na pismo skierowane przez duchowieństwo do Rzymu. Z listu wynika, że papież za coś oczywistego uważa, że do niego zwracają się duchowni, gdyż tylko Piotrowi, z którym się utożsamia, przysługuje zajmowanie swojej katedry, czyli sprawowanie władzy. On, Damazy, jako bezpośredni następca Piotra, ma prawo do wykonywania władzy, wiązania i rozwiązywania w całym Kościele. Teraz słów kilka o innym liście, tym razem skierowanym na zachód do biskupów Galii. Gdy oni proszą go o interwencję w kwestiach dyscypliny kościelnej, papież najpierw gratuluje im odwołania się do jego autorytetu, gdyż rzymska stolica strzeże reguł, jest ich ostoją, każe się do nich stosować. A jeśli ktoś tego nie czyni, zagrożony jest wykluczeniem ze wspólnoty z nim, a w konsekwencji z Kościoła powszechnego. O tym, jak przyjmowany był autorytet Damazego przez współczesnych, niech świadczy list świętego Hieronima, wielkiego przyjaciela papieża. A Hieronim był bardzo krytyczny, język miał naprawdę cięty. O swoich rodakach z Dalmacji pisał: w mojej ojczyźnie, gdzie obyczaje są prostackie, a Bogiem jest brzuch, żyje się z dnia na dzień i święczy jest ten, kto bogatszy. A o jednym z duchownych napisał: oto niedołężny sternik kieruje dziurawym okrętem, a ślepy ślepych prowadzi do rowu. Taki jest kierownik, jacy są ci, którymi kieruje. I na tle tych ciętych zdań posłuchajmy, jak pisze do papieża Damazego. Aczkolwiek przeraża mnie twa wielkość, to jednak zachęca mnie dobroć. Domagam się od kapłana ofiary zbawienia, od pasterza obrony owcy. Niech ustąpi zawiść, a także pochlebstwo wobec rzymskiego majestatu. Rozmawiam z następcą rybaka i uczniem krzyża. Ja, postępując tylko za Chrystusem, łączę się z twą świątobliwością, to jest ze stolicą świętego Piotra. Piękne słowa. Nic dziwnego, że nimi posłużył się ksiądz biskup Jan Śrutwa, gdy witał Jana Pawła II w Zamościu. Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa i dziękuję za te hieronimowe słowa. Ale dalej pisze już ostro Hieronim: wiem, że na tej opoce zbudowany jest Kościół. Ktokolwiek by poza tym domem pożywał baranka, bezbożnym jest. Ktokolwiek nie gromadzi z tobą, rozprasza, to znaczy, kto nie należy do Chrystusa, należy do antychrysta. Tyle święty Hieronim. Papież Damazy zasłynął jeszcze z jednej rzeczy, i to muszę powiedzieć. Był wielkim miłośnikiem męczenników, odnowicielem rzymskich katakumb, twórcą przepięknych pieśni ku czci herosów chrześcijańskich. Przez to też pokazał światu, że stolica świętego Piotra również dla kultury jest darem od Zbawiciela. A poza tym daje mi chleb, bo jest patronem archeologii, którą traktował jako integralną część swego pontyfikatu. Więc muszę przywołać tu jeden poemat ku czci papieża Korneliusza. Jest pisany heksametrem. Kto z radiosłuchaczy nie wie, co to jest heksametr, to powiem, że jest to wiersz złożony z sześciu stóp, czyli po polsku wiersz sześcioakcentowy, sylabotoniczny. Przykładem jest pieśń Wajdeloty Adama Mickiewicza. I tutaj przepraszam pana profesora Wiecińskiego, który słucha tej audycji, że nie przytoczyłem słowackiego, tylko innego wieszcza, ale to jest taki mój wileński nawyk. Ale wróćmy do poematu. Oto on. Schody wybudowane, ciemności rozproszone. Możesz więc wreszcie podziwiać pomniki wykonane na cześć Korneliusza i uczcić jego grób. Dzieło to powstało dzięki gorliwym zabiegom Damazego, który pomimo choroby chciał udostępnić ludowi to miejsce, by mógł przyzywać pomocy świętego. Módl się także ty z czystym sercem, aby Damazy odzyskał zdrowie. Pragnie on tego nie tyle z umiłowania tego życia, ile raczej z powodu trudnych obowiązków związanych z jego posługą. Piękne słowa. Jeśli radiosłuchacze pozwolą, to chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym uśmiechu papieża Damazego, rozlanym w sercu jego małego imiennika. Otóż w lutym tego roku miałem szczęście udzielać sakramentu chrztu memu bratankowi, któremu tatuś nadał imię wielkiego papieża, Damazy. Chrzest odbył się w Rzymie w kościele San Lorenzo in Damaso, zbudowany dosłownie na domu rodzinnym papieża. Bracia moi okazali się lepszymi archeologami ode mnie, bo znaleźli ten kościół, który stanowi integralną część Najwyższego Trybunału Papieskiego. Ja tylko potwierdziłem, że w głównym ołtarzu spoczywają relikwie świętego Damazego. I po odbytym chrzcie, któremu towarzyszyły sercem siostry Brygitki i ksiądz prałat Jankowski, obecny wówczas w Rzymie, poszliśmy wszyscy do Bazyliki świętego Piotra, by pokłonić się księciu apostołów. A dwuletni mały Damazy siadł nagle przy grobie błogosławionego papieża dobroci Jana XXIII i powiedział słowa: jestem przekonany, że za natchnieniem swego patrona papa śpi. Ksiądz Boguś Król, którego pozdrawiam i który jest miłośnikiem Jana XXIII, powiedział wtedy: to najmądrzejszy teolog. A my wszyscy przypomnieliśmy sobie słowa Zbawiciela: jeśli się nie staniecie jako dzieci, to nici z Królestwa Bożego. Tyle o Damazym, wielkim następcym świętego Piotra na rzymskiej katedrze. Wypadałoby jeszcze powiedzieć nam o największym teoretyku i praktyku prymatu świętego Piotra, papieżu Leonie Wielkim, ale nie uczynię tego z kilku powodów. Najpierw dlatego, że przepiękną pracę napisał o nim ksiądz profesor Bartnik i to on jest jedynie kompetentny, by mówić o prymacie w ujęciu Leona Wielkiego. Poza tym opracowanie prymatu przez tego papieża jest tak głębokie i systemowe, że pod tym względem przewyższa opracowania nam współczesne. Ja tylko mogę powiedzieć, dlaczego tak jest. Otóż wydaje mi się, iż dlatego, że papież pisał swoje prace na klęczniku, a współcześni teologowie na komputerach. A to jest zasadnicza różnica. Oczywiście nie mam nic przeciwko technice w nauce, ale by choć trochę dorównać papieżowi, trzeba komputer postawić na klęczniku, to może wtedy coś z głębi papieskiego nauczania dotrze do serca.
Dziękujemy. Naszym gościem jest ksiądz dr Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Pierwsza część naszych rozmów niedokończonych mówiła o prymacie świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej, a druga część od godziny 21.40 o następcach świętego Piotra na rzymskiej stolicy w starożytności chrześcijańskiej. Wszystkich radiosłuchaczy zainteresowanych tym tematem, wśród których zapewne zrodziły się liczne pytania, może sugestie, zapraszamy do dialogu, zapraszamy do współtworzenia tej audycji. 056 655 23 55 to telefon dla Polski Północnej, 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy z Polski Południowej, jak również telefony dla słuchających nas za granicą, 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Pierwszy list do Koryntian.
Zawsze obok dobrego, czasem zło, czasem dobro zwycięża. Nie, nie pożądaj żony bliźniego, nie, nie pożądaj cudzego męża. Nic nie boli tak jak ból czyjejś zdrady, która nigdy nie znika pod blizną. Nie, nie cudzołóż z inną kobietą, nie, nie cudzołóż z innym mężczyzną. Auta i tramwaje ciszej, gdy się kwiecień pochyla nad miastem, gdy wyśpiewa ptak tak, że usłyszysz przykazanie wśród bzu jedenaste. Cóż nad jaśmin i westchnienie wiosny, kiedy dłonie do siebie się tulą, co nad pierwsze wiersze miłosne, jedenaste to nie, nie sprawiaj bólu. Co złe, zawsze obok dobrego, czasem zło, czasem dobro zwycięża. Nie, nie pożądaj żony bliźniego, nie, nie pożądaj cudzego męża. Nic nie boli tak jak ból czyjejś zdrady, która nigdy nie znika pod blizną. Nie, nie cudzołóż z inną kobietą, nie, nie cudzołóż z innym mężczyzną. Zanim chłopak się spotka z dziewczyną, żar południa zastygnie nad miastem i przyniesie spod lasu na rynek przykazanie o łzach jedenaste. Jedenaste to zechcieć uwierzyć, że ktoś umiera z kochania braku. W jedenastym różaniec pacierzy, by nikt wokół z miłości nie płakał. Zawsze obok dobrego, czasem zło, czasem dobro zwycięża. Nie, nie pożądaj żony bliźniego, nie, nie pożądaj cudzego męża. Nic nie boli tak jak ból czyjś zdrad, która nigdy nie znika pod blizną. Nie, nie cudzołóż z inną kobietą, nie, nie cudzołóż.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Izabela Naruszewicz, Północna Karolina, Stany Zjednoczone.
Prosimy bardzo.
Bardzo, przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to cudowne seminarium, podbudowane jeszcze wspaniałą muzyką pana Piotra Rubika. Naprawdę przemawia wspaniale. Miałam przyjemność oglądać w telewizji Trwam pierwszą część. Teraz wysłuchałam tego wykładu przed drugą częścią rozmów ze słuchaczami. Mam wielkie szczęście do dzwonienia się jako pierwsza, zdaje się.
Tak, tak, to prawda.
Serdecznie dziękuję księdzu doktorowi za wspaniałe seminarium, powtarzam, dlatego że my naprawdę mamy bardzo skąpe i porwane informacje na temat pierwszych papieży i jak wędrowaliśmy z moim mężem podczas pielgrzymki po Rzymie, to więcej było o tych późniejszych papieżach. I po raz pierwszy wielkość tego łańcucha papieży, Piotrów, zobaczyłam, gdy zjawiliśmy się w bazylice u Pawła za murami. I tam dopiero widać, jaki to tłum, jaka to rodzina wspaniała i jaki to jest przekaz. Te 2000 lat tak właśnie jest. Wtedy cudownie wychodzi. I bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz księdzu za przywołanie tych cudownych historii i informacji, bo to buduje naszą wiarę. Im będziemy mądrzejsi, tym nasza wiara mocniejsza może być. A mam właśnie takie pytanie, dlatego że owe lata, kiedy działali ci pierwsi pasterze Kościoła katolickiego, pierwsi papieże, to są bardzo trudne lata chrześcijaństwa. I
tak
to są dopiero początki, to są wielkie prześladowania. Ja jestem pełna podziwu nad jakąś taką dalekowzrocznością i panowaniem tych papieży nad społecznością Kościoła. To tak ksiądz to przedstawia, jakby w ogóle z zewnątrz te siły, te moce nie miały wpływu na budowanie Kościoła. Jak to było? Czy papieże byli w jakiś sposób dotykani, no bo przecież wiemy, że Piotr zginął na krzyżu umęczony również i czy to miało wpływ na to, czy to umacniało Kościół katolicki i prymat papieży, taka droga przez mękę pierwszych lat, początkowych lat. Ja dziękuję,
przychodzę
na odbiór i
tak
bardzo
jest.
Serdecznie dziękuję za całe seminarium.
Dziękujemy pani bardzo. Więc odpowiadam, myślę, że pani jest przedstawicielem tych osób, o których mówiłem w pierwszej części programu, że realizują prymat w świecie, żyje prawdą o prymacie świętego Piotra. Natomiast odpowiadając na to pani pytanie, czy papieże w starożytności byli dotknięci jakimś, jak rozumiem, prześladowaniem czy jakimiś trudnościami zewnętrznymi ze strony państwa rzymskiego, odpowiadam oczywiście, że tak. I jednocześnie to naprawdę wzmacniało wiarę wszystkich chrześcijan i całego Kościoła. Tutaj trzeba by przypomnieć piękne słowa pisarza kościelnego Tertuliana, który mówił, że krew męczenników jest zasiewem pod nowe zastępy chrześcijan, a tym bardziej krew do biskupa Rzymu. I jak bardzo obawiano się tego świadectwa, męczeństwa biskupa Rzymu, niech świadczy taki fakt, że kiedy wybuchło prześladowanie cesarza Decjusza, to on powiadał, że wolałby, tak przynajmniej relacjonuje święty Cyprian, że wolałby dowiedzieć się, że jest jakiś uzurpator do tronu imperatorskiego, niż fakt, że na stolicy świętego Piotra zasiądzie jakiś papież, dlatego że bez wątpienia odda świadectwo Chrystusowi i odda życie za wiarę. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że papieże, jeśli nie mamy jakichś szczegółowych przekazów z pierwszych wieków chrześcijaństwa o tym, że powoływali się na prymat świętego Piotra, na słowa Chrystusa: Ty jesteś Piotr, tylko dopiero po raz pierwszy, jak powiedziałem, widzimy to u Stefana, to nie dlatego, że nie powoływali się, tylko właśnie dlatego, że byli na tyle roztropni, że po prostu nie obnosili się z tą po prostu swoją wiedzą. Również i dlatego, że właśnie za to groziło po prostu męczeństwo. Więc roztropnie woleli to przemilczeć, a w swoim czasie to wszystko zaowocowało. Ale bez wątpienia pierwsze świadectwo Piotra i następnych papieży, moglibyśmy ich tutaj przytaczać bardzo wielu. Może o tym powiedzieć, jeśli pani wędrowała po Rzymie, bardzo wiele krypta papieży. W katakumbach świętego Kaliksta, to jest mały Watykan, tam leży kilkunastu papieży pochowanych i wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Jest piękny opis męczeńskiej śmierci papieża Sykstusa II, o którym tutaj wspomniałem, o którym mówi święty Cyprian i potem zaraz sam położył głowę pod miecz, który zginął właśnie w katakumbach świętego Kaliksta. Otóż cesarz Walerian wydał zarządzenie, w którym zabrania wszystkim gromadzenia się na cmentarzu. Chodziło oczywiście o udurzenie chrześcijan, bo oni przede wszystkim zbierali się na cmentarzach, tam sprawowali mszę świętą na grobach męczenników. I papież Sykstus nie posłuchał tego nakazu, bo uważał, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I sprawował najświętszą ofiarę właśnie w katakumbach świętego Kaliksta. I opowiada Cyprian, że wpadli się pacze i otoczyli wiernych i zwracają się do papieża, żeby go aresztować. I oczywiście chrześcijanie go mogli uratować. Ale papież zachowuje się jak Chrystus, przynajmniej tak wynika z tej relacji, że pyta, kogo szukacie. No odpowiadają, biskupa Rzymu, jam jest. A więc widzimy utożsamienie się Sykstusa, który jest świadomy, że będzie świadczył o Chrystusie i to musi wobec wiernych rozpromienić to świadczenie. I powtórnie pyta, kogo szukacie. No Sykstusa, biskupa Rzymu, jam jest. I prosi, żeby wypuścili się pacze rzymscy wiernych, a sam skłonił głowę i wraz z kilkoma diakonami oddał życie za Chrystusa. To jest dowód na to, że papież Sykstus był świadomy, że ma nawiązać do śmierci męczeńskiej świętego Piotra i jednocześnie naśladuje Chrystusa. Także bez wątpienia świadczyli papieże w starożytności o prawdzie Chrystusowej wiary.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Tutaj właśnie dziękuję księdzu doktorowi za ten dzisiejszy wspaniały temat w przeddzień święta Chrystusa, Króla Wszechświata. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie na ten moment, kiedy Chrystus, kiedy wiemy to z Ewangelii, daje prymat właśnie pierwszemu papieżowi Piotrowi, właśnie to był przecież apostoł Szymon, i on zmienia jego imię. Mówi, ty jesteś Kefa. Kefa, czyli po aramejsku skała, po grecku Petra, czyli skała, z tego się wzięło Piotr polskie. Ty jesteś Kefa, czyli ta skała i na tobie zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I to jest ten prymat papieża i już właściwie wtedy był ten dogmat ogłoszony przez Chrystusa o nieomylności papieża i jego następców, następców świętego Piotra w sprawach wiary i moralności. To prawda, on oficjalnie, że tak powiem, ogłoszony, jak wiemy, był dopiero na Soborze Watykańskim I, wiele lat, o 19 wieków później. Z tym, że już wtedy Chrystus to powiedział, a Sobór Watykański I to, że tak powiem, zatwierdził. Także jeszcze trzeba, no, mi się wydaje, podkreślić to, co ksiądz doktor mówił, że właśnie od Piotra I aż do papieża Sylwestra, od Piotra aż do Sylwestra I, czyli 30 praktycznie pierwszych papieży było męczennikami. I warto też przypomnieć fakt, że właśnie za pontyfikatu Sylwestra II który właśnie panował, kiedy jego pontyfikat przypadał na czasy księcia Mieszka I, kiedy przyjęliśmy chrzest Rzymu, kiedy staliśmy się, no niejako Polska urodziła się dzięki katolicyzmowi, dzięki wierze, dzięki Chrystusowi przyniesionej Rzymu, właśnie tej, którą była wiarą Piotrową, wiarą księcia apostołów. I warto tutaj przypomnieć, mi się wydaje dzisiaj, w ten przeddzień wielkiego święta Chrystusa, Króla Wszechświata, słowa wielkiego Polaka, Romana Dmowskiego, który właśnie, no, który był sternikiem polityki polskiej uwieńczonej odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Otóż ten wielki Polak mówił, że istotą polskości jest katolicyzm. To nie jest żaden dodatek do polskości, ale właśnie istotą polskości jest katolicyzm i usiłowanie odrywania katolicyzmu od polskości jest niszczeniem samej istoty polskości, samej istoty Polski. I także mówił, że polityka polska, jako polityka państwa katolickiego i narodu katolickiego, musi być szczerze katolicką. Także tutaj mi się wydaje, musimy o tym pamiętać w przeddzień tego wielkiego święta. I tu chciałbym zakończyć tym naszym wspaniałym pozdrowieniem. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie. Dziękujemy, panie Jacku.
No możemy się tylko podpisać, co pan powiedział o prymacie świętego Piotra. Natomiast skoro pan nawiązał do polskości, to ja sobie przypominam takie wydarzenie z XIX wieku. Oczywiście dokładnie może tego nie opowiem, ale jak bardzo bano się Polski i polskości, to niech świadczy fakt, że kiedy powstanie styczniowe, a zwłaszcza przywódcy powstania styczniowego, zwrócili się do Królestwa Piemontu i właściwie do całej Europy o pomoc w powstaniu styczniowym, to jeden z wysokich przedstawicieli piemontskich powiedział: nigdy w życiu, dlatego że gdyby Polska odzyskała niepodległość, natychmiast by tę swoją niepodległość złożyła u stóp papieża, a my na to nie pozwolimy. Dalej Cyprian Kamil Norwid, który jak mało kto znał historię Rzymu, historię cmentarzy rzymskich i miał taką wizję Rzymu jako centrum duchowego Europy, co się zresztą powoli realizuje i centrum świata, powiada, że źródlisko polskości tkwi w Rzymie. I on bodajże razem z Zygmuntem Krasińskim, kiedy zagrażały wojska Garibaldiego papieżowi, to na czele ludu rzymskiego on, jako jeden z pierwszych, z bronią w ręku z Kwirynału szedł, żeby bronić papieża. Bo powiadam, miał tę ideę, że Rzym jest po prostu centrum całej Europy. Także jest to prawda. Polska jest od czasów Mieszka I ściśle związana ze stolicą świętego Piotra i stąd zresztą wyrasta polskość. Zawsze Rzym.
Dziękujemy. Naszym gościem jest ksiądz dr Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Dzisiaj przybliża nam temat prymatu świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej, jak również o następcach świętego Piotra na rzymskiej stolicy w starożytności chrześcijańskiej. Wysłuchajmy kolejnego utworu z płyty Tu es Petrus tym razem. I tylko powiem, że jest to płyta wydana z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1990 roku pod tytułem Bóg jest miłością, nazwa płyty Tu es Petrus. I tutaj utwór Mieczysława Surzyńskiego na chór i organy.
Thank you.
Przypomnę telefony do naszego studia 056 655 2355, telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 056 655 2356, telefon dla słuchaczy z Polski Południowej, jak również dwa numery telefonów dla słuchających nas za granicą naszego kraju 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tomasz z Warszawy. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie tutaj prymatu. Otóż, że chodzi mi o taką kwestię, że papież Bonifacy VIII w 1302 roku w Bulli Unam Sanctam odnośnie pozycji papieża w kościele w tej buli zawarł takie słowa między innymi, że wiara nas skłania do otrzymywania i wyznawania, że jest jeden Kościół święty, katolicki, apostolski. My w niego wierzymy mocno i tę wiarę bez zastrzeżenia wyznajemy. Poza nim nie ma zbawienia ani odpuszczenia grzechów zgodnie z tym, co mówi oblubienica w pieśni nad pieśniami. Jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki mojej, wybrana rodzicielki mojej. Ten Kościół przedstawia się jako jedno ciało mistyczne, którego głową jest Chrystus, jego zaś głową jest Bóg. I tu jest dalsza część i papież kończy tą bulę w ten sposób. To też oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. I właśnie tutaj chciałem się zapytać, bo Sobór Watykański I z kolei, który ogłosił dogmat o nieomylności papieża, tutaj może kawałek zacytuję, że dlatego trzymając się wiernie tradycji otrzymanej od początku wiary chrześcijańskiej, ku chwale Boga, Zbawiciela naszego, ku podwyższeniu religii katolickiej i zbawienia chrześcijańskich narodów, za zgodą Świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że biskup rzymski, gdy mówi ex cathedra, to znaczy gdy sprawuje urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą, określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności, dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie Świętego Piotra Apostoła, posiada tę nieomylność, jaką boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności. To że takie definicje są niezmienne, same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła. Jeśli zaś kto, co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Tutaj mam takie pytanie, bo to w sumie to, co Sobór Watykański I nauczał, to właśnie w tej Bulli Unam Sanctam jest generalnie zawarte. I chciałem zapytać, jak to właśnie się ma do siebie te dwa... Czy jakby już w tamtych czasach za papieża Bonifacego VIII, jakby to już było w jakiś sposób dogmatycznie rozstrzygnięte, należy w takim razie uważać i Sobór Watykański I to tylko powtórzył w jakimś sensie, czy jak to jest właśnie?
Dobrze, odpowiadam panu. Pan intuicyjnie, czy po prostu z wiedzy, pięknie mówił o tym, że o tym i odpowiedział na to pytanie, że to, co zawarł Sobór Watykański I w dogmacie o nieomylności papieża już było obecne i w bulli papieża Bonifacego. A ja powiem jeszcze dalej. Sobór Watykański I korzysta z nauki Stolicy Apostolskiej od samego początku. Jako przykład podam z VI wieku słynną regułę wiary, regula fidei wielkiego papieża, Hormisdasa, który pokonał tą swoją regułą schizmę, jaka wybuchła pod koniec V wieku w związku z monofizytyzmem. Ale nie będę wchodził w ten temat monofizytyzmu. W każdym bądź razie papież wysłał tę formułę do Konstantynopola, żądając, ażeby była podpisana przez wszystkich biskupów, łącznie z patriarchą Konstantynopola. Co zawarł w tej regule wiary? Otóż powiada tak, ja mniej więcej to powtórzę, ale tylko mniej więcej, bo nie mam jej tutaj przed sobą. Powiada tak, że od dawna wiadomo w Kościele i w Kościół w to wierzy i wyznaje, że na stolicy Piotrowej trwa nieskażona we wszystkim wiara. Co więcej, stolica Piotrowa jest stróżem i opiekunem tej nieskażonej wiary. I potem dodaje taki ważny dopisek, to wyznaję i tobie, papieżu Hormisdasie, przekazuje. I każdy miał tę formułę podpisać i istotnie tak nastąpiło. Podpisał to patriarcha Jan Konstantynopola, podpisali wszyscy archimandryci, wszyscy duchowni. Jedność zerwana, która trwała, to zerwanie trwało przez 30 parę lat, zostało przywrócone dzięki tej formule. I tą formułą na Soborze Watykańskim I posłużyli się ojcowie soborowi, gdy ogłosili dogmat o nieomylności papieża. Ale to po prostu oni tylko jak gdyby zebrali w całość to, co na przestrzeni 2000 lat jest obecne w Kościele. Nigdy dogmat nie jest czymś wymyślonym przez, powiedzmy, dany sobór, tylko to jest nauka Kościoła, którą na soborze się tylko po prostu definiuje. Także pan bardzo, bardzo trafnie przywołał papieża Bonifacego, bo to jest po prostu kontynuacja tego, co w starożytności również było. Ja przytoczyłem papieża Hormizdasa, wielkiego papieża z VI wieku.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam ojca i wszystkich w studiu. Tadeusz z tego stoku. Ja chciałam powiedzieć, że wśród papieży mamy wielkich i też takich, którzy nie są dobrymi wzorami w Kościele. I chciałam, żeby też poruszyć ten temat, temat antypapieży, a także, że o takich praktykach, jak na przykład rzucanie klątw na innych ludzi, na sytuację czy na religię. I jeszcze taka jedna sprawa, po prostu dlaczego nazywamy Ojca Świętego właśnie w ten sposób, ponieważ on jest sługą sług, uważa się, że jest on święty za życia, chociaż do tej świętości każdy dąży. I też jeszcze takie jedno pytanie, bo ja czytałem o takich przepowiedziach Malachiasza i tam napisane jest, że każdy papież ma swój krypotogram do niego przypisany, no i że jeszcze ma być coś takiego jak tam jeszcze dwóch papieży i jeden ma być teraz murzynem i potem będzie koniec świata. Co na ten temat myśli? Czy to jest jakoś tak sprawdzone, że też jakieś tam są nawet w Watykanie jest tylko jedno miejsce na przyszłego papieża i później ma być koniec świata, bo te wszystkie przepowiednie jakoś do tego zmierzają. Czy jak to Kościół na to patrzy? Jak to właśnie widzi też, jak to do tego odnieść się? Serdecznie Bóg zapłać. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dobrze, odpowiemy na to pytanie, choć rzecz jest właściwie nie na temat, bo jest o prymacie świętego Piotra i jego następców na rzymskiej stolicy w starożytności. Ale odpowiem. Odpowiem żartem odnośnie tego proroctwa Malachiasza. To pan sobie pomylił Bazylikę świętego Piotra z tymi medalionami wszystkich papieży i z tym wolnym miejscem z Bazyliką świętego Pawła za murami. To jest... Tamte medaliony są. I faktycznie, jak był pontyfikat naszego Jana Pawła II, to tam było jeszcze 3 wolne miejsca tych medalionów. I Włosi, ponieważ są przesądni i bali się, że za szybko ten koniec świata nastąpi, to jeszcze w transepcie, czyli po prostu ścianie, która oddziela nawę główną od prezbiterium, jeszcze dołożyli 5. Także przedłużyli koniec świata i mamy przynajmniej jeszcze, Benedykt teraz jest, to przynajmniej jeszcze 7 papieży do końca świata, według medalionów z Bazyliki świętego Pawła za murami. Tak więc widzi pan, jak po prostu należy traktować tego rodzaju przepowiednie. To ja powiem troszeczkę jak gdyby odbiegnę od tematu, ale nie całkiem, przez analogię. Podobnie jest z pomnikiem, przepraszam, ze statuą wielkiego cesarza Marka Aureliusza na Kapitolu. Otóż jest przepowiednia, która powiada, że jeśli wszystko złoto zniknie i z konia, i z posągu Marka Aureliusza, to nastąpi koniec świata i koniec Rzymu, bo Rzym jest wiecznym miastem. I przesądni Włosi umieścili oryginał za pancerną szybą i znajduje się w muzeum. Natomiast tu postawili z jakiegoś, nie wiem, plexiglasu, nie wiem jak to, ten materiał się nazywa, postawili figurę i ona stoi. Także Myślę, że tak to trzeba traktować z przymrużeniem oka te wszystkie opowiastki o końcu świata, o murzynach i tak dalej, i tak dalej. O tym mówiliśmy w pierwszej części, jaki jest wybór papieża. Duch Święty tutaj działa. Natomiast zapytał pan o antypapieży i można ten temat ruszyć. Ja powiem w starożytności, aczkolwiek to jest osobny temat i warty nawet jakiejś audycji, bo pokażę, jak po prostu Kościół sobie radził z takim problemem. W starożytności były takie trzy, przynajmniej dla mnie, takie bardzo ciekawe konflikty w obsadzie Stolicy Apostolskiej. Mianowicie pierwszym takim antypapieżem był wybitny teolog Hipolit, który był antypapieżem wobec papieża Kaliksta. Myślę, że tam odgrywały rolę sprawy ambicjonalne, ponieważ Kalikst był niewolnikiem, a ten był wybitnym teologiem. I poza tym poszło o to, że papież w sprawie pokuty w kościele, kiedy ktoś tam zgrzeszył, był po prostu zachował, czy powiedzmy rozwinął formę złagodzoną. Natomiast Hipolit był takim rygorystą, który tam nie dopuszczał grzesznika do poprawy, no tylko grzesznik musiał odchodzić w rozterce sumienia. I tutaj tutaj rywalizowali ze sobą ci ludzie. Drugim takim antypapieżem na stolicy w Rzymie był też wybitny teolog Nowacjan w czasach papieża Korneliusza. To już jest mniej więcej połowa III wieku. I też tutaj chodziło o to, że papież po straszliwym prześladowaniu chrześcijan, tych wszystkich, którzy zdradzili, że tak powiem, Chrystusa w czasie prześladowań, po prostu się zaparli go z różnych przyczyn. No, chcieli powrócić do kościoła i papież po nadaniu im pokuty po prostu ich przywracał na łono kościoła. Natomiast Nowacjan był rygorystą, powiadał, że tak prosto i łatwo nie można ich przyjmować. I tutaj też nastąpił konflikt. Wspomniany przeze mnie w tej audycji papież Damazy i to, co mówiłem o cierpieniu, również cierpienie jego polegało na tym, że miał antypapieża Ursyna, który był uzurpatorem do stolicy Piotrowej i właściwie ta walka trwała przez długi czas pontyfikatu. Tam wspierała i Ursyna, i władza państwowa, i starsi bracia w wierze, bo taka jest prawda historyczna. I były nawet i krwawe ofiary, bo i tak było. Musiała interweniować władza państwowa w to wszystko. Przeciekawa historia. Kiedyś miałem taki wykład nawet na ten temat, ale myślę, że tutaj takim fachowcem w tej dziedzinie wyboru papieży w starożytności jest mój kolega, ksiądz Wiesiu Galant, który napisał przepiękną pracę doktorską właśnie o wyborach papieży w IV wieku. Ale to też dobrze, że tak się działo. To też Pan Bóg działał i opatrzność, dlatego że z czasem powoli, systematycznie Kościół wypracowywał sposób wyboru papieża. I takie konflikty pozwalały Kościołowi na to wypracować taką dojrzałą formułę, jaką po prostu mamy teraz, że kolegium kardynalskie wybiera, niezależnie od wszystkich nacisków, jakie by tam były, wybiera papieża w asystencji Ducha Świętego. Także dziękujemy panu za te ciekawe pytania.
Dziękujemy księdzu doktorowi Stanisławowi Koczwara za udzielenie też wyczerpujących odpowiedzi, który jest ksiądz doktor Stanisław Koczwara, jest naszym gościem, prymat świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej, jak również odpowiedź na pytanie i przybliżenie nam następców świętego Piotra na rzymskiej stolicy w starożytności chrześcijańskiej. To temat naszych rozmów niedokończonych. 056-655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 056-655-2356 dla słuchaczy z Polski Południowej. Oto numery telefonów i tu telefony dla słuchaczy z zagranicy. 00-48-56-655-2333 i 655-2366 i wspomniana płyta Tu es Petrus Piotra Rubika, tym razem i utwór Strumień, i odbierzemy kolejne telefony wówczas.
Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi
tajemnicę swego początku. Jan Paweł II, źródło.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i serdecznie pozdrawiam. I także witam, gorąco witam księdza doktora Stanisława. Mówi Maria z Lublina, od Maksymiliana Kolbego.
A, serdecznie witam panią Marię.
Proszę księdza, kiedy ksiądz się pojawi w Lublinie? Margaretki pozdrawiają wszystkie.
Pani Mario,
czekamy.
Wtedy, kiedy będziemy mówili o prymacie świętego Piotra, to wtedy, dobrze?
No właśnie, tutaj parafianie naprawdę już tęsknią za księdzem, bo już tak dawno księdza nie było.
Ale ja kocham, pani Mario, Wilno kocham, no i cóż zrobić?
A, ja też wybierałam się do Wilna, ale nie wyszła pielgrzymka.
Dobrze, pozdrawiam serdecznie.
Ja księdzu bardzo
wszystkie
dziękuję.
Margaretki i myślę, że dalej pamiętacie panią w modlitwie.
No tak, właśnie pamiętamy. Dobrze. I właśnie jutro, no właśnie jutro to było 21, dwa lata już codziennie, proszę księdza, pamiętamy.
Cieszę się. Pani Mario, proszę też o modlitwę w intencji papieża Benedykta, bo tak jak mówiłem w audycji, jest sam i musi być sam, bo po prostu... Ogrujec musi przejść, każdy sam. No tak. Im większym człowiekiem, tym większy i proszę trzeba księdza, się za niego modlić.
Codziennie wszyscy się modlą, ale ja też się modlę. No a ja to za, jeszcze za Ojca Świętego Jana Pawła II, bo taki mam różaniec.
Dobrze, żeby jak najszybciej Kościół ogłosił go świętym. Pewnie, że tak, choć jest już święty. Ale niech oficjalnie pójdzie.
Ale u Maksymiliana Kolbego jeszcze spotkamy się. Niedługo.
Jak mówią Rosjanie, pożywiom, uwidiom.
Naprawdę serdecznie zapraszam.
Dziękuję.
Księdzu, dziękuję. Bardzo dziękuję. No.
Również dziękujemy Pani Mario.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Pani Maria tutaj dotknęła tematu Lublina, ale tutaj Lubię Wilno usłyszeliśmy. Jest ksiądz również wykładowcą Instytutu Teologicznego w Wilnie. Może kilka słów o tym instytucie. Jakich studentów tam macie, czym się zajmujecie, w ramach czego działa ten instytut i czy ksiądz mówi po litewsku, jeżeli wykłada w Wilnie?
Niestety nie, dlatego że to jest język, ojcze, nie z tej ziemi. Zresztą ojciec zna też historię. Ja tylko dwa słowa znam po litewsku. Haciu, czyli dziękuję, nie wiem, tejp, dobrze i to wszystko. I to wszystko. Natomiast ten instytut teologiczny, o którym wspomina ojciec, tak jak ja wiem z tej struktury, podlega Instytutowi Teologicznemu w Białymstoku. Ten z kolei ma związki z Uniwersytetem Prymasa Wyszyńskiego. Zresztą tam całym sercem tego wszystkiego jest ksiądz profesor Balter, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to jest Wilniuk, jak to się mówi w Wilnie. Czyli po prostu rodem wilnianin i sercem. Zawsze ilekroć ksiądz profesor leci ze mną samolotem i wracamy z Wilna, to łezka jest w jego oku. Także to jest serce tego wszystkiego i ten instytut, to się nazywa Centrum Katechetyczne, ale powiadam oficjalnie Instytut chyba Jana Chrzciciela. Tak jest przynajmniej w papierach. Teraz jest dyrektorem tam ksiądz Edward Kirstukas, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Zresztą ksiądz dziekan z Niemęczyna, będziemy się niedługo widzieć, tam będę mu trochę pomagał w parafii. A studentów, ojcze, mamy cudownych. Są piękne panie, są piękni panowie, ale co chcę powiedzieć, że to są studenci już urobieni. Często profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego, nauczyciele, to są adwokaci, są lekarze, nawet parlamentarzysta jest do Parlamentu Republiki Litewskiej. Także jest szerokie spektrum. To są ludzie, którzy chcą po prostu z miłości, myślę do Pana Boga, to nie są wielkie słowa, poznać, pogłębić wiedzę. Oczywiście są i młodzi studenci też, ale tych jest mniejszość. To są ludzie, z którymi no, człowiek naprawdę jest za pan brat. No i powiadam, jest to piękne, jest to rodzinne, przychodzą z dziećmi, no jest to familia jednak.
Będąc blisko dzisiejszego tematu, jesteście blisko prymatu świętego Piotra i realizujecie go na wszelkich prowincjach, nieważne tak jak daleko od Rzymu.
Tak jest, prawda? Wilno jest centrum tego wszystkiego.
A wracamy do naszego głównego tematu i odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zofia z Warszawy. Ja pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych w studio. I takie mam pytanie, trochę krępuję się, bo nie wiem, czy to jest w ogóle prawda, czy to anegdota, ale czytałam takie książki, lubię książki historyczne i widziałam właśnie chyba u Pawła za murami taką postać, która jakoś tam w obiegowej takiej historiach, co jest jako papieżyca Joanna. I właśnie chciałam tak zweryfikować, czy to w ogóle jest jakaś postać taka legendarna, wymyślona, czy to rzeczywiście coś tam jest na rzeczy. Posłucham na antenie odpowiedzi, serdecznie pozdrawiam. Cześć Boże.
No odpowiadam. Ojcze, zdziwiłbym się, gdyby nie było tego pytania. Musiałam pani. I odpowiem bardzo krótko. Ja jestem historykiem i nie zajmuję się bajkami. I tyle.
Czyli mówiąc krótko...
Nie ma nic takiego. Tym bardziej, że w tym czasie, kiedy umiejscowia się ten niby pontyfikat, jest w Liber Pontificalis, czyli w księdze oficjalnej papieży, pontyfikatów, są daty dokładne, następcy świętego, następcy papieża za papieżem. Nie ma czegoś takiego. Także bajki zostawmy bajkami.
Ale temu pytaniu się nie ma co dziwić, ponieważ są jakieś tam...
Możemy radzić tylko pani czytać poważne rzeczy, powiedzmy katolickie, z prawdziwego zdarzenia, zadać sobie ten trud, a śmieci zostawić tam. Śmiecie są... Ocet zawsze octem, choć może w złotym naczyniu, nie? Ale to tam.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Tak.
Prosimy bardzo, jest pani na antenie. Proszę się przedstawić.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Elżbieta z Wellington.
O, witamy serdecznie Elusie, moja siostra, ojcze. To tak rodzinnie się zrobiło. Mówiłem o Wilnie. Eluś, kochanie, pozdrawiam.
Aha, dobrze. Aha, to już jest już po audycji. Poza audycją,
jesteś
tak?
Na audycji. Jesteś na fonii.
O.
Tak. Tak. Także musimy się trzymać tak prawidłowo, bo ojciec tu czuwa.
Tak. Chciałam serdecznie pozdrowić księdza prowadzącego i księdza doktora Stanisława. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że słuchamy w gronie rodzinnym tej prelekcji. Jesteśmy pełni podziwu dla księdza za tą bogatą wiedzę. A w ogóle prymat świętego Piotra to dla wielu osób na pewno było to bardzo takim skromnym tematem, a dzisiaj możemy naprawdę dużo, dużo się dowiedzieć. Także w sumie nie mam pytań, ale chciałam serdecznie pozdrowić, no i złożyć życzenia urodzinowe dla księdza profesora.
Ach, dziękuję bardzo, dobrze, że cieszę się. To...
Bywajcie z Bogiem.
Również z Bogiem dołączamy się do tych życzeń i pozdrawiamy najbliższą rodzinę.
Dziękuję bardzo. Ojcze, mogę powiedzieć, że było urodziny świętego Klemensa Rzymskiego. Także to jest nieprzypadne.
Coś z tymi papieżami mamy wspólnego. Tak. Prosimy bardzo, kolejny telefon Radio Maryja.
Chlubę nam Chrystę w kontekście jutrzejszego święta.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie.
Ksiądz Edward, ja przede wszystkim chciałem ogromnie podziękować, dlatego że historią się zajmuję tylko amatorsko, ale to wszystko mnie bardzo interesowało, a tym bardziej jestem księdzu profesorowi wdzięczny, że...
Cieszę się.
Też pochodzę gdzieś tam z tamtych stron, gdzie ksiądz, gdzieś z podkarpackiego.
Tak jest.
A druga sprawa, że mój dziadek świętej pamięci zmarły, kiedy miałem 6 lat, a więc dawno, już 40 kilka lat, miał na imię też Damazy.
Pięknie.
I nigdy nie wiedziałem wcześniej tak szczegółowo, choć od kilkunastu lat to już wiem, kto to był Damazy, ale dzisiaj dowiedziałem się wiele więcej, dlatego ogromnie serdecznie dziękuję. No i jeszcze bardziej za przypomnienie też wielkich apostołów Słowian Cyryla i Metodego.
Oczywiście.
Związanego z Krymem, dlatego że ja 15 lat pracowałem na Białorusi, a należę do wiceprowincji Cyryla i Metodego, księży misjonarzy.
Aha.
Więc to wszystko jest mi ogromnie bliskie. I rzeczywiście, ojcze Benedykcie i księże profesorze, no wielka wdzięczność, więcej takich rzeczy, bo widać z telefonu, że ludzie naprawdę bardzo, bardzo potrzebują, bo za mało wiemy na te tematy, a to bardzo umacnia tą więź z Kościołem, no i ten prymat papieża. Tak bardzo potrzebne, zwłaszcza tam na wschodzie. Ja mam nadzieję, że tam wrócę niedługo znowu dalej do dalszej pracy, bo teraz jestem na urlopie zdrowotnym.
Aha.
Że trzeba ogromnie dużo, cierpliwie, spokojnie właśnie, ale tłumaczyć właśnie tak, odkładając na bok te bajki, które tutaj tak pytają chętnie ludzie, ale wiadomo, że taka literatura krąży i nie ma się co dziwić.
Tak, zawsze była.
No oczywiście, wszelka gnoza i jakiekolwiek inne prądy przeciwne Kościołowi, dzisiaj zresztą też widoczne wszędzie, prawda?
Tak jest.
Więc stokrotne dzięki, niech Bóg błogosławi i króluj nam Chrystę.
Zawsze i wszędzie. Dziękujemy księdzu bardzo i życzymy w tej posłudze również prymatowi takiej cierpliwości, jaką miał święty Andrzej Bobola. On mówił właśnie o prymacie, o jedności ze stolicą świętego Piotra w niełatwych czasach. Za to życie też oddał. Oczywiście nie ksiądz Edward żyje szczęśliwie, ale to jest wielka rodzina. Święty Cyryl i Metody, ksiądz Edward, Krym, mój Boże, to jest Wilno.
Ale też okazuje się, że o prymacie świętego Piotra i o prymacie papieży również nie tak łatwo jest mówić w tych czasach, w których my teraz żyjemy. Czas naszej audycji niestety dobiega końca. Prosimy o kilka słów podsumowania i oczywiście pozdrowień dla najbliższych.
Dziękuję. Podsumowując, drodzy słuchacze, całość, powiem tak. W pierwszej odsłonie naszego programu, również w programie telewizyjnym, pokazaliśmy wielkość świętego Piotra, który nie zawahał się puścić okręt Kościoła na szerokie wody świata antycznego. A w tej drugiej odsłonie, teraz wieczorem, starałem się pokazać na przykładzie kilku tylko papieży, jak wprawną ręką prowadzili ten okręt następcy Piotra na rzymskiej stolicy, prawdziwi sternicy nawy Chrystusowej i Piotrowej. I z całym więc przekonaniem mamy prawo powiedzieć: ubi Petrus, ibi Eklezja. Tam, gdzie Piotr, tam Kościół. A dziś coraz bardziej, również dzięki niezwykłemu pontyfikatowi Jana Pawła II i widać Benedykta XVI, coraz bardziej widzimy, że tam, gdzie jest Piotr, tam jest i prawdziwie ludzki świat. Tam jest i prawdziwie obecny człowiek. I myślę, że to wystarczy na podsumowanie.
Dziękuję. I prosimy też o pozdrowienia.
Ach, jeśli
dla wszystkich potem, podsumowując tę audycję, zakończymy to pozdrowieniami i upominkiem muzycznym, dobrze?
Dobrze. Więc jeśli mi jest dany ten przywilej, oczywiście nie dam rady wszystkich pozdrowić, bo litania byłaby bardzo długa. Ale myśląc o wszystkich duchownych, bliskich mojemu sercu, uosabiam ich w postaci mojego serdecznego przyjaciela, który tutaj występował w sierpniu na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam, księdza Darka Jaworskiego, misjonarza z Ekwadoru, który ma udział w błogosławieństwie jedynym Chrystusa, oto prawdziwy człowiek, w którym nie masz podstępu. Chcę też pozdrowić panią Pelagię, która tak bardzo pomagała księdzu Darkowi, że z zazdrości ekwadorski wąż ją ugryzł. Na szczęście pani Pelagia żyje, nie wiem jak wąż, ale ona żyje. Pragnę pozdrowić wszystkie panie pracujące w bibliotece i wszystkich pracowników Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a myślę szczególnie o pani Marii, o pani Ani, pani Elżbiecie, bliskich mojemu sercu. Pragnę pozdrowić moich przyjaciół od serca ze Świdnika, księdza proboszcza mojego rodzonego, księdza prałata Jana Kozioła z parafii świętego Floriana w Stalowej Woli, księdza prałata Kasiukiewicza, proboszcza Ostrej Bramy w Wilnie. I jeśli mi jeszcze wolno, to chcę pozdrowić Wichrowe Wzgórze z jego mieszkańcami i gośćmi, którzy doń przybywają. No i oczywiście na koniec moje ukochane Wilno.